Szanowni Państwo, zanim zaczniemy kolejną sesję Rady Powiatu, chciałbym poprosić na środek dwie osoby, którym chcemy serdecznie podziękować za pracę na rzecz powiatu brzeskiego, mieszkańców powiatu brzeskiego i dla społeczności lokalnej. W pierwszej kolejności poprosilibyśmy panią dyrektor Beatę Rozmus, która pełniła do tej pory funkcję dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Poprosimy panią dyrektor tutaj na środek, a państwa poproszę o powstanie.
Test, raz, dwa.
jest też ważne, jak ludzie człowieka odbierają. Podziękować również za drugą rzecz, proszę Państwa, bo ten czas, jak tutaj muzeum było związane ze starostwem, czyli od 98 roku, to był jeden z trudniejszych okresów w dziejach tej instytucji. Proszę pamiętać, że to było tworzone nowy powiat, starostwo. Tu były kwestie finansowe, bardzo trudne, muszę powiedzieć, a to był okres właśnie szczególnego, wzmożonego działania związanego z zagospodarowywaniem zamku. No udało się jakoś to przeżyć, również dzięki życzliwości państwa poprzedników i państwa, że jakoś zaczęliśmy czuli tutaj życzliwość, co jest też bardzo ważne. Poza pieniędzmi jest też ważna życzliwość. I jak się ma ludzi w koło życzliwych, to inaczej się też to pracuje. Myślę, że wypada też zdać relację. To, co pan starosta był uprzejmy powiedzieć, udało się wszystkie pomieszczenia zagospodarować. Tak dla ciekawości, to jest prawie 5000 m2 powierzchni. W międzyczasie również, niezależnie od wszystkiego, od odbudowy zamku, przeprowadzić pewne modernizacje. To są te okna, które Państwo widzicie, to jest ogrzewanie, parę kilometrów rur. To właśnie już w okresie starostwa brzeskiego żeśmy zrealizowali. I za to też Państwu dziękuję po prostu. Za to, że udało się bezkolizyjnie. Myślę, że nie było większych tutaj kontrowersji między nami, a to wynikało z pewnej życzliwości i sympatii do zamku. Ja to przede wszystkim przyjmuję, co jest było ważne. No i trzeci element w swoim wystąpieniu, który chciałbym podkreślić. Proszę Państwa, zostawiamy, mówię o kierownictwie Muzeum Zamek w określonej kondycji, niezłej kondycji, z określonym zespołem ludzkim, dzięki któremu też przy okazji chciałbym podziękować. Przez te całe lata tworzył się ten zespół ludzi, różne charaktery, różne, bym powiedział tutaj, motywacje, co jest też ważne przy takiej instytucji. A więc jest zespół, jest już tu ustalone, jakby pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, określona działalność. Chciałbym tylko tu się pochwalić, proszę Państwa, że zwiedzających to średnio rocznie jest od 25 do 30 tysięcy, zależy w jakim tam okresie, ale w zamku poza tą działalnością muzealną również dzieją się różne zdarzenia artystyczno-kulturalne. Średnio rocznie mamy od 80 do 100 tego typu zdarzeń. Proszę Państwa, uczestniczy w nich od 10 do 15 tysięcy osób, a więc to jest duża część naszej działalności, tej, bym powiedział, upowszechnieniowej. Myślę, że też zamek, jak pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, jest znaczącym miejscem, szczególnie dla występów artystycznych. Chcą występować w zamku, żeby mieć w życiorysie napisane, że występowali w Zamku Piastów Śląskich. I to jest dla nas, myślę, jakaś taka i pochwała, ale i prestiż, i promocja. Dlatego, że w tym środowisku właśnie zamek występuje jako miejsce ważne, ale także też, proszę Państwa, chcę podziękować publiczności brzeskiej, dlatego że stwarza tutaj odpowiednią atmosferę, co jest też ważne i uczestniczy w tych imprezach. A zatem jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Powiedziałem tu dziennikarzom, jak mnie pytają, co bym życzył następcy. Bym mu życzył, żeby co najmniej tak było jak do tej pory, to jest po pierwsze. A po drugie powiedziałem, że nawet jeśli mnie nie będzie, to za światów będę straszył, jeśli nie będzie tak, jak ja sobie to wyobrażam. Bardzo serdecznie dziękuję.
Szanowni Państwo, jeszcze Brzeżanka, pani Teresa Sereda chciała zabrać głos i zapewne złożyć życzenia panu dyrektorowi.
Wysoka Rado Powiatu Brzeskiego, szanowni Państwo i pani przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego z panem Stanisławem Kowalczykiem na czele, szanowny zarządzie Powiatu Brzeskiego. Mam przyjemność dzisiaj w imieniu seniorów nie tylko w swoim własnym imieniu, ale w imieniu seniorów Śląska Opolskiego, nie tylko Opolskiego, w ogóle Śląska, złożyć najserdeczniejsze gratulacje, życzenia. No i ufundowany jest dla pana dyrektora dyplom szczęśliwego emeryta. Wielki książę Zamku Piastów Śląskich, ja tak tytułuję pana, ponieważ znam pana od wielu, wielu lat i kiedy jestem na dziedzińcu zamku, to mi się wydaje, że jestem w Krakowie na Wawelu. Więc po prostu, no, dyplom szczęśliwego emeryta nosi tytuł, tylko że ja troszkę niedowidzę. Proszę odczytać, łaskawie, proszę odczytać, bo no, ja mam kłopoty ze wzrokiem.
Przyznaję się wasz mości, panu jego mości, w uznaniu zasług i w dowód życiowej wytrwałości. Wielce szanownego panu Pawłowi Kozerskiemu. Czas odrzucić wszelkie troski, oto nadszedł czas spokoju. Zrzuć garnitur, zapuść brodę, broda już jest. Udaj się po swą nagrodę. Ty coś przepracował pół wieku bez mała, gdy od trosk posiwiała ci srebrna głowa cała. Niech twoje życie płynie delikatnie, powolutku, po to, by ci w końcu przynieść uwolnienie od twoich smutków. Wszystkiego naj. Życzę seniorze ziemi Śląska na czele z panią Teresą Seredą. Bardzo proszę.
Dziękuję.
To jest od niezłomnych kobiet i niezniszczalnych. Sylwii z USA i Seredy Teresy. Sylwia ma 47 lat, a Teresa ma 80 prawie na karku. Proszę uprzejmie, wręczam ten korzyść, jest bardzo ciężki. No, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a z tej okazji jeszcze będę się... Gdzie są moje jeszcze te dokumenty? Gdzie są moje dokumenty?
Pan Paweł ma. Już później proszę.
Nie, to Paweł, tu nie. Tam jest koniecteczka. Tak. A ja chciałam przy tej okazji jeszcze podziękować bardzo Wysokiej Radzie Powiatu Brzeskiego, wszystkim radnym, zarządowi Powiatu Brzeskiego za życzliwość wzięcie udziału w uroczystościach, jakie odbyły się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 18 czerwca. Z tej okazji mam pamiątkowe zdjęcia, zdjęcia są opisane. Przy tej okazji również chciałam podziękować Biuru Poselskiemu byłego wojewody opolskiego za życzliwość i pomoc w różnych moich dziejowych kłopotach. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. A pamiątki chciałabym osobiście wręczyć. Pamiątki są opisane.
W międzyczasie chciałbym poinformować szanowny państwo radnych i zebranych osób, że w dniu jutrzejszym o godzinie 17 w murach Muzeum Piastów Śląskich w sobotę o godzinie 17, dziękuję bardzo, odbędzie się koncert taki pożegnalny na cześć pana dyrektora Pawła Kozerskiego. Zapraszam wszystkich radnych na ten koncert. Dziękuję bardzo i w tej chwili przechodzimy. Dobrze, proszę państwa, po uroczystościach i podziękowaniach dyrektorom informuję, że na podstawie artykułu 15 z 5 czerwca o samorządzie powiatowym otwieram 23. sesję Rady Powiatu Brzeskiego. Przepraszam bardzo, 33. sesję Rady Powiatu Brzeskiego. Chciałbym zapytać państwa, oczywiście stwierdzam, że jest na sali w tej chwili 20 osób, więc możemy obradować. Chciałbym zapytać, czy są wnioski do porządku obrad. Pan starosta, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowna rado, zarząd chciałby wprowadzić projekt uchwały dotyczący nawałnicy. Powiat Tuchola zwrócił się do nas, żeśmy przekazali pieniądze. I proponowałbym, że to jest wysokość 10 tysięcy złotych. Proponowałbym, że w porządku, w ostatniej kolejności projektu, żeby on wszedł do dzisiejszego porządku.
Dziękuję, więc proponuję, żeby było to w punkcie 9H jako druk numer 8. Za chwilę będziemy głosować. Czy ktoś jeszcze ma wnioski do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie głosujemy za wprowadzeniem w punkcie 9H druk numer 7 w sprawie, o której wspomniał pan starosta. Proszę o podniesienie ręki. W tej chwili 19 osób. Już stwierdzam, że wprowadzony został punkt do porządku obrad. Teraz głosujemy cały porządek obrad. Kto jest za tym, aby przyjąć porządek obrad ze zmianą? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołów z obrad z 29 czerwca i 31 lipca. Czy ktoś ma uwagi do protokołu z 29 czerwca? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 29 czerwca? Proszę o podniesienie ręki. Czy pan... 18 osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że protokół z 29 czerwca został przyjęty. Teraz zapytam państwa radnych, czy są uwagi do protokołu z 31 lipca? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć porządek obrad z 31 lipca? Proszę o podniesienie ręki. Protokół, przepraszam bardzo. 18 osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że protokół z 31 lipca został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie spraw Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwały Rady Powiatu Brzeskiego. Kto będzie sprawozdał? Pan starosta?
Tak, tylko prosimy o pytania.
W takim razie zapytuję państwa radnych, czy są uwagi, pytania do sprawozdania. Pan radny Socha.
Panie przewodniczący, wysoka rado, panie starosto. To było na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2017. Punkt 25.
Na stronie której?
To jest na trzeciej stronie.
Na trzeciej stronie.
Przepraszam, to jest 4 lipca. Przepraszam, 4 lipca, tak. 25. Zarząd wybrał w wyniku przeprowadzonego przetargu firmę Blue Soft spółka z o.o. Opole na wykonawcę zadania pod nazwą e-Szpital, stworzenie cyfrowego systemu. Chciałbym coś więcej na ten temat wiedzieć, to znaczy kiedy by to zadanie ruszyło tak fizycznie i ile potrwa, bo o tej cyfryzacji żeśmy rozmawiali dość często, a chciałbym wiedzieć, czy ona już na pewno będzie finalizowana.
Pani sekretarz, jeśli można.
Proszę bardzo, panią sekretarz.
Proszę państwa, w ramach przetargu firma już została wybrana. Rozpoczęte już są budowy. Rozpoczęta już jest ta sieć informatyczna, bo to pierwszy etap, a później dopiero będzie drugi etap z konkursem związany urządzenia do cyfryzacji. Natomiast sieć wykonują, właściwie to już jest w połowie to zadanie wykonywane. W połowie realizacji.
Aha, rozumiem. Jeszcze
proszę mówiąc, bardzo.
27 punkt. Zarząd przyjął informację, że planowane jest spotkanie starosty Macieja Stefańskiego z dyrektorem generalnych dróg krajowych i autostrad, który miał dotyczyć opracowania studium tej przeprawy i obwodnicy. Panie starosto, coś więcej będziemy mogli wiedzieć?
Oczywiście, oczywiście. Proszę państwa, no, ja informowałem radę, że no ja dosyć może często jeżdżę do ministerstw, no bo jak wiecie, tam jest klucz też i załatwiania pewnych spraw. Przeprawa mostowa była przez długi czas traktowana po macoszemu, czyli po prostu były różne inwestycje brane pod uwagę w naszym województwie opolskim. Miałem o to dość duże pretensje, bo zajmuję się tą przeprawą mostową już blisko 20 lat. Jest o tyle ciężkie, że to nie jest nasze zadanie. To jest zadanie właśnie w przestrzeni ministerialnej dyrektora generalnej dyrekcji dróg, ministra ochrony środowiska. Jak do tej pory, no po prostu byliśmy no, cały czas na starcie. I teraz no, poszliśmy naprawdę do przodu. Po szeregu spotkań z ministrem infrastruktury i generalną dyrekcją i razem wspólnie i z wojewodą, proszę państwa, jesteśmy blisko tematu, tylko tak jak powiedziałem, ja chętnie będę mówił, jak będzie już czarno na białym, bo niejednokrotnie mówi się, że już jest załatwione, a potem okazuje się figiel i no nie bardzo to jest załatwione, a potem są różne komentarze. Chwali się, chwalą się, a nic z tego nie wynika, więc dlatego też tu nie chcę się chwalić. Poszła sprawa bardzo, bardzo daleka. Są pewne uzgodnienia. Te uzgodnienia jeszcze nie są na piśmie. Dlatego każde uzgodnienie powinno być na piśmie, bo to, że ja przy rozmowie, że byli świadkowie, to wszystko jest dobrze, ale jeżeli będzie porozumienie, to wtedy to będzie sukces, bo to będzie droga otwarta do przeprawy wielkiej inwestycji, proszę państwa. No to nie jest tylko przeprawa mostowa, to jest obwodnica, bo oprócz przeprawy mostowej to jeszcze jest no, cała, może nie sieć dróg, ale cała infrastruktura drogowa. Zadeklarowaliśmy z powiatem nam oławskim, że dajemy po 100 tysięcy złotych taką wrzutkę. Oczywiście to są drobne, powiedzmy sobie, pieniądze, ale chodziło o to, żeby minister no, widział, że my chcemy, że coś dajemy, że nie tylko dajcie, 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 nie jest nasze zadanie, ale staramy się, że zadeklarowaliśmy w piśmie do pana ministra i dyrektora generalnego dróg, że damy po 100 tysięcy złotych, przynajmniej no, na ten pierwszy etap, bo tak jak powiedziałem, pierwszy etap to są wszystko te studium środowiskowe, projekty, kosztorysy. Studium środowiskowe będzie kosztowało gdzieś około 1,5 miliona złotych. Ono jest dość długie, bo to rzeczywiście sprawdzanie terenu, dogodności, wykupu, bo trzeba wykreślić tą drogę, tą infrastrukturę drogową. Przecież tam są pola, to jest prywatna własność, to trzeba, no to w tym studium środowiskowym będzie, na te pytania będą odpowiedzi. No, tam jest jeszcze ochrona środowiska, nie będę już mówił, bo żeby tam jakiejś żabki zielonej nie znaleźli, to bo wtedy może być problem. No, ale w każdym razie miejmy nadzieję. Jest to, ja już powiedziałem kiedyś, że światło w tunelu mało, to już jest iluminacja świetna w tym tunelu. Uważam, że naprawdę jest szansa na to, żebyśmy to dopięli. Liczę na to, że to w tym roku będzie to porozumienie. Jak będzie porozumienie, proszę państwa, jak będzie porozumienie z ministerstwem, to znaczy, że inwestycja, nie wiem, ile to będzie trwało, ale jedno jest pewne, że jak już ministerstwo da pieniądze, wpisze do budżetu swojego, to będzie kontynuacja. Na przestrzeni na pewno wielu lat, ale jest już, no to będzie sukces niewątpliwy. Tyle na dzień dzisiejszy.
Dziękuję.
Panie radny.
Jeszcze proszę, kontynuuje pan Darek Socha.
Jeszcze jedno. Na posiedzeniu w dniu 12 września punkt 10. Zarząd zatwierdził zapis. Strona 20. Zarząd zatwierdził zapisy umowy pomiędzy powiatem a spółką projektowania architektonicznego Sadowski-Sadowska. Chodzi o Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu inwestora zastępczego przy realizacji zadania modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Chodzi o budowę bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w BCM-ie. I chodzi mi o to, czy to już jest ten moment, gdzie możemy liczyć na to, że w tym roku ta przysłowiowa łopata nam się wbije, że będziemy mogli już rozpocząć tą inwestycję? Coś więcej chciałbym na ten temat wiedzieć.
Może odpowie pan naczelnik Klichta.
Proszę bardzo, pan naczelnik.
Panie przewodniczący, szanowna rado. Wybraliśmy na inżyniera kontraktu i inwestora zastępczego firmę z Poznania, ponieważ na mniejszych inwestycjach, które prowadzi powiat, jestem ja, pełnię funkcję na wszystkich, czy na większości inspektora nadzoru. Natomiast na tym zadaniu jest tyle branż, że jedna osoba tego nie złapie i dlatego wybraliśmy tą firmę i na ten rok przeznaczyliśmy około 1 300 000, powinny zrobić roboty budowlane, wynieść w tym roku. Także jest już też projekt zatwierdzony, jest wybrany inżynier kontraktu i tylko czekamy jeszcze na wybór wykonawcy. I w tym roku chcemy zrobić roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, fundamenty, ściany. Tak, i przyłączę jeszcze.
Dziękuję bardzo. Pan radny Komarnicki.
Panie przewodniczący, panie starosto, chciałbym strona 2, punkt 9. Proszę mi przypomnieć tylko, jaka była poprzednia cena sali gimnastycznej, bo tu jest obniżona, nie wiemy o ile, gdybym mógł się przypomnieć tylko.
500 000 zł.
Rozumiem. Strona 4, punkt 17. Na stronie naszej internetowej jest. Już mogę. Znaczy, panie starosto, troszkę mnie zaniepokoiło, że zarząd się tu przychylił i analizuje sprawę podwyżek dla administracji, a przede wszystkim dla obsługi. Czy jest też podobna analiza dla pracowników innych jednostek pomocy społecznej, szkół? A jeżeli tak, czy moglibyśmy w jakimś czasie się o tym dowiedzieć, ponieważ te rzeczy stoją od jakiegoś czasu?
Proszę bardzo, pan starosta Golonka.
Może zadziała. Regulacje w Domu Pomocy Społecznej były tamtego roku. Jesteśmy tak umówieni, że w tym roku spróbujemy także podejść. Nawet ostatnio w tamtym tygodniu było następne spotkanie. Myślę, że gdzieś w granicach listopada będziemy finalizowali pewne sprawy. My regulacje płac w poszczególnych jednostkach przeprowadzamy praktycznie na bieżąco, cały czas. Gdzie zaistnieje sytuacja, tam podchodzimy do regulacji. Naprawdę zostało nam niedużo jednostek, oświatowych to chyba jedna, gdzie powinniśmy przeprowadzić jeszcze regulacje, ale regulacje są związane też ze zmianami organizacyjnymi w danej jednostce. Także my sukcesywnie pewne rzeczy robimy. Szczegóły nie robimy tego na zasadzie podwyżek, bo nie ma czegoś takiego jak na przykład 3% podwyżki czy tam 5% podwyżki. Robimy regulacje. Regulacje nawet nieraz są i 7% i 10%, tak jak na przykład było tamtego roku w Domu Pomocy Społecznej, ale to dalej są małe wysokości wynagrodzeń ze względu na to, że najniższa krajowa cały czas idzie w górę. Ci, którzy pracują na najniższej, no to mają co roku podwyżki, a ci, co nie pracują na najniższej, mają coś tam są powyżej, czyli 2200, 2300, no to tutaj trzeba te regulacje wprowadzać.
Dziękuję bardzo. Jeszcze kontynuuje pan radny Komorzyński.
Czy mógłbym
prosić na spokojnie, jak to wygląda. Chodzi mi o pracowników obsługi. Mówię o oświacie, ale też mówię o pomocy społecznej. Czy mógłbym na piśmie prosić? To wygląda przede wszystkim, jaki jest zakres w tabeli regulaminu starostwa i jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeszcze prośba ze strony numer 19. Punkt numer 7.
Zarządca twierdził potem, aha.
19. Znaczy ja po prostu z tego wyjaśnienia nie bardzo wiem, o jaką ugodę, czy można by było, żeby nam przypomnieć konkretnie, co to ta ugoda dotyczyła, z którego okresu.
Tak, proszę bardzo.
Ja spróbuję szybko. W gruncie rzeczy ugodę prowadzi nasz radca prawny, ale ja powiem szybko. Pan Chądzyński przygotowywał nam 7 obiektów tych do termomodernizacyjnych, praktycznie to 8 obiektów. W obrębie działania tam były różne sprawy związane z termomodernizacją. W trakcie tych prac zostały narzucone wykonanie jeszcze dodatkowych rzeczy typu badania geologiczne, dodatkowe opracowania związane z, proszę mi podpowiedzieć, z fotowoltaiką, to jest to na siódemce, a oprócz tego jeszcze studium wykonalności i tak dalej. To są te rzeczy, które są w obrębie tych projektów były robione. Schody, nie schody, sanitariaty, odwierty już mówiłem. Ze względu na to, że rozchodziliśmy się z panem Chądzyńskim tak troszeczkę niezbyt w zgodzie, bo nasze stanowisko było takie na tamten czas, że nie mogliśmy do końca przyjąć tych dokumentów i czas wydłużył się. Myśmy automatycznie musieli potrącić z tego wynagrodzenia ogólnego 30 tysięcy złotych. Pan Chądzyński nie zgodził się z tym, odwołał się do sądu, mieliśmy decyzję, że te 30 tysięcy należy zwrócić, bo te rzeczy, które tam były, to nie były na tyle istotne, żeby nie można było przyjąć dokumentacji, czyli tu nie dyskutowaliśmy. No i teraz musieliśmy do końca jeszcze zapłacić za te rzeczy, które wykonał dodatkowo, czyli 40 tysięcy. Są tam dokumentacja na ubikację, te odwierty, fotowoltaika w siódemce i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś to było gdzieś na pograniczu 50 iluś tysięcy złotych. Ugoda idzie w kierunku takim, że zapłacimy 40, nie będziemy płacić odsetek i nie będziemy płacili zadośćuczynienia. I takie spotkanie się odbyło. Pozostałe sprawy już prowadzi pan radca prawny i praktycznie będziemy to finalizowali. Nie płacimy rzeczy, które nie zostały wykonane. Po prostu trzeba zapłacić za to, co było wykonane. No nie ukrywam, że to było stanowisko związane ze spojrzeniem naszego byłego kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów. Obecny naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów miał od samego początku inne zdanie co do poszczególnych rzeczy, które powinniśmy zapłacić. I tyle. I dlatego to w kierunku tej ugody idziemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Zaparłam się po prostu, bo codziennie jest coś.
Szanowni Państwo, Panie Starosto, strona 5, punkt 23 i strona 1, punkt 1. Strona 5, punkt 23. Tak, to jest jeden obszar i należy to moim zdaniem jakby pytać razem. 23 punkt. Ja się bardzo cieszę, panie starosto, że że urealniono wynagrodzenie kancelarii, która nas obsługuje, do 7000 zł netto, czyli daje to jeszcze o procent, to by trzeba było szybko policzyć, ile wynagrodzenie naszej kancelarii będzie w tej chwili wynosiło. Myślę, że zapobiegnie to tym dzikim umowom typu, prawda, analiza czy opracowanie zbycia nysańskiej za 50000 zł dodatkowo, czy chociażby naciągana umowa związana z odzyskaniem VAT-u. Przypomnę tylko, że ta kancelaria do niedawna jeszcze w poprzednim okresie 3500 zł brutto pobierała wynagrodzenia, także jest to zasadniczy skok, ale realny dzisiaj, prawda? Nie będzie tych takich, powiedziałbym, bzdurnych umów, ale niech mi pan wytłumaczy, czy powie, panie starosto, bo pan był przewodniczącym tej komisji, bo ustawę Prawo zamówień publicznych zawsze się stosuje, nie? Bo w punkcie pierwszym piszecie, że nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych do tej, powiedziałbym, decyzji. To pan sam kiedyś nawet im nie pouczał. Jakie przesłanki zostały wzięte pod uwagę? Dlaczego? Na jakiej zasadzie odstąpiliście państwo, czy wyraziliście zgodę na wybór kancelarii, nie? Chociaż jest to przedłużenie umowy bez tego trybu ofertowego.
Proszę bardzo. Krótko mówiąc, nawiążę do tej pierwszej części pana wypowiedzi. No rzeczywiście ta kancelaria, bo nawiążę jeszcze do historii. Przedtem nie mieliśmy radcy prawnego na zarządzie. Radca prawny no, był może nie korespondencyjnie, ale no, musieliśmy, to była ta przestrzeń od urzędu naszego do ulicy Chrobrego. Teraz radca prawny jest na bieżąco. Radca prawny był tylko we wtorek. Obsługiwał nie tylko nasz urząd, ale wszystkie nasze, prawie wszystkie jednostki, mówię to o jednostkach oświatowych, teraz dodatkowo obsługują w czwartek, czyli od wtorki i czwartki radca prawny jest od godziny 8 do godziny 14 i jest do dyspozycji. Doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście no, ten drugi dzień jest potrzebny. Jeżeli chodzi o ofertę, skorzystaliśmy z zamówień publicznych, wybraliśmy tą firmę, ponieważ ta firma nam się sprawdza. Ta firma, powiem, jest w rankingu ogólnopolskim bardzo wysoko. Ja podejrzewam, że jedna z wyższych, nie wiem na którym oni miejscu są, ale na pewno jedna z pierwszych w województwie naszym opolskim. Dlatego no, te przesłanki, w związku z tym, że też i dobrze się z nimi współpracuje, mówi pan o jakichś no, rzeczach, które gdzieś tam wyszły. Być może, że coś, jakieś małe niedociągnięcia były, ale ogólnie jesteśmy z tej kancelarii zadowoleni i uważam, to było jakby jedno z ważniejszych przesłanek.
Proszę bardzo, kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Czyli rozumiem, że zadowolenie i ranking to były te przesłanki odstąpienia od trybu ofertowego.
Przepraszam bardzo.
To jest też, panie starosto, jakieś uzasadnienie. Szkoda, że pan nie poinformował nas 29 czerwca, to była sesja wtedy, prawda? O innych punktach, na przykład drugim czy trzecim z tego krótkiego posiedzenia zarządu informował pan, o tym nas pan nie poinformował, ale lepiej później jak wcale i tutaj bym, powiedzmy, szczególnie... Nie, 29 czerwca była sesja i 29 czerwca posiedzenie zarządu. Często pan wspomina na sesji, że jeszcze dzisiaj było posiedzenie zarządu i dopowiem to i to, co było na tym posiedzeniu, o tym pan nie wspominał. Przeglądałem też protokoły, nie widziałem, ale widocznie mogłem ja to przeoczyć. Panie starosto...
Przepraszam, pani sekretarz, chciałaby jeszcze coś dodać do tego.
Ja tylko w uzupełnieniu tutaj dodam, bo te szczegóły, no to oczywiście mamy regulamin zamówień publicznych i taki wewnętrzny regulamin do 30 tysięcy euro. Ta kwota mieści się w tym regulaminie do 30 tysięcy euro, więc ustawa jak najbardziej nie obowiązuje, a przesłanki są sprawy różnego rodzaju w toku. No i te dwa dni, o które apelowali już pracownicy, bo jeden dzień przy zmieniającym się teraz tak dynamicznie prawie był absolutnie za mało i przy tylu naszych jednostkach. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Puszczewicz kontynuuje.
Tak jak powiedziałem, ja się bardzo cieszę, że urealniono wynagrodzenie kancelarii. Panie starosto, strona dziewiąta i strona dziesiąta. I to się jeszcze z którymś punktem wiąże, już w tej chwili nie pamiętam, bo o BCM-ie to ze dwa czy trzy razy informuje nas pan w sprawozdaniu z prac zarządu, ale do punktu 18. Również na ostatniej sesji pytaliśmy o ten pewnie szczęsny raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej i pan wspominał, że tak, omówiliście to państwo na zarządzie. No, okazuje się, że dopiero na tym zarządzie w letnim. Cieszę się, że pani naczelnik Kokocińska jakby to uświadomiła, bo ja też byłem u niej, rozmawialiśmy, więc o tym, że pan mówił, że analizowaliście to, no jakby nie w trybie tego punktu 53, a ustawy o działalności leczniczej, no ale przeszło to przez zarząd, zapoznaliście się państwo. Mnie, wie pan, w tym wszystkim niepokoi jedna rzecz, jeżeli mógłbym chwilę podyskutować. Kolejny, już pod koniec pisze pan, kolejny raport powinien być bardziej szczegółowy i czytelny dla radnych. Wydaje mi się, że to w pierwszej kolejności jakby was tyczy, bo wy jesteście tym organem, prawda, który w imieniu powiatu zarządza szpitalem. Na drugiej stronie tej dziesiątej zobowiązaliście państwo dyrektora Konika do przedstawienia programu naprawczego na posiedzeniu zarządu w terminie umożliwiającym zapoznanie się członkom zarządu z jego treścią jeszcze przed wrześniową sesją Rady Powiatu. I to mnie, wie pan, niepokoi, że dyrektor Konik nie realizuje poleceń waszych wytycznych. To, że pańskich nie realizuje poleceń, to się nie dziwię, bo jesteście kolegami, ale że wicestarosta Golonka, pozostali członkowie zarządu nie reagują na to, to moje zdziwienie jest przerażające. Ja rozumiem, że wpłynęło pismo do przewodniczącego Rady Powiatu informujące czy proszące o przeniesienie tego punktu, albowiem we wrześniu ma być w NFZ-cie negocjacja, jeżeli chodzi o kontrakt. Wie pan, też się dziwię, to wszyscy wiedzieli, że w czwartym kwartale we wrześniu są negocjacje, a dyrektor Konik jedyny nie wiedział i tak łatwą ręką to wszystko w stosunku do pana dyrektora Konika
Panie radny,
jeszcze nie skończyłem, panie starosto. Nie egzekwujecie tego. Sami jakby te polecenia wydajecie, prawda, i nie są one po prostu realizowane.
To jest pytanie, tak?
W tym momencie chciałbym powiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na przesunięcie. a o to dlatego, żeby pan dyrektor Konik miał już pełne dane, a nie mówił nam, bo nie wie, co zdarzy się, bo nie wiadomo, jaki będzie kontrakt, bo nie wiadomo, jak podejdzie do tego Narodowy Fundusz Zdrowia. I dlatego przesunęliśmy, żeby już była więcej, żeby było więcej wiedzy i to była właśnie nasza decyzja, panie radny. Także uważam, że myślę, że prawidłowo żeśmy się zachowali, żeby dać dyrektorowi wszelkie możliwości do tego, aby Radzie przedstawił prawidłowy raport.
Kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Jeśli pan
starost.
Odnieść się do tej pierwszej wypowiedzi co do kolegów. Panie radny, ja z panem się znam ze 20 lat.
Ja myślę, że więcej.
A nawet więcej.
30.
Pan doskonale wie, że i ja, i pan kolegów możemy mieć, ale wymagamy i konsekwentnie wymagamy, że proszę pana, ja od kolegów jeszcze więcej wymagam niż nie kolegów. Więc tutaj, jak pan będzie spokojny, żadnych prerogatyw pan dyrektor Konik nie ma. I ja podchodzę naprawdę jako człowiek, jako starosta, w imieniu zarządu, w imieniu rady, wszystko robimy, żeby ten szpital funkcjonował, żeby był dla naszej powiatowej społeczności, mało, żeby się jeszcze rozbudowywał i miał jak najlepszy sprzęt, żebyśmy z tego szpitala byli dumni i powoli zaczynamy też rzeczywiście być dumni, a przy tych inwestycjach, które my proponujemy i ciężar starostwo i realizujemy, to nie wiem, czy pan był ostatnio w szpitalu, to nie życzę, jak pan tylko poglądowo, turystycznie przejdzie, to zobaczy pan, że ten szpital się z dnia na dzień zmienia.
Dobrze, kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Wie pan, trudno nie chodzić do naszego szpitala, jest to powiatowy i chodzę i ze swoim stanem zdrowia. Cieszę się, że lekarze są na wysokim poziomie i poglądowo też. Ale do rzeczy i to takiej powiedziałbym no, tej najprostszej. Raport ten naprawczy, do którego zobowiązaliście państwo, żeby dyrektor Konik do 30 września przedstawił, jest niczym innym jak konsekwencją tego raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej. To po raz pierwszy w tym roku właściwie i zwracaliśmy na to dużo wcześniej już uwagę, zmieniono ustawę i w tym artykule 53a dyrektor taki raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej musi przedstawić. I w momencie, kiedy jest ten wynik ujemny, no musi być ten raport naprawczy. O nim dyskutowaliśmy już dużo wcześniej, wnosiliśmy o to, żeby dyrektor Konik w końcu to przedstawił. I to jest, wie pan, takie, powiedziałbym, no, trudne dla mnie do zrozumienia, że radni na sesji zwracali państwu na to uwagę. Prawda? Dużo wcześniej. Pojawiły się przepisy w tej chwili, bo jest to przepis przecież ustawowy. I dalej no, działania dyrektora Konika są takie, powiedziałbym, krótko mówiąc, lekceważące. Wie pan, temu się dziwię. Natomiast nie dziwię się Nikowi, który też uznał, prawda, że ta sytuacja generalnie finansowa, bo pismo przecież Rada otrzymała i skierował sprawę do prokuratury w związku z podejrzeniem no, przestępstwa generalnie w tej, powiedziałbym, sferze finansowej. Takie pismo Rada Powiatu dostała i takie pismo na skrzynce się pokazało. A ono wpłynęło też, wie pan, w sierpniu do Rady Powiatu. I łącząc te wszystkie, wie pan, sprawy, dyskutując, no to jest, powiedziałbym, takie troszkę no, dla nas radnych, prawda, no, co najmniej dziwne, bo jak poczytałem sobie te artykuły, które wymienia NIK, kierując do prokuratury, to one no, są trudne do zrozumienia w momencie, kiedy tyle razy, prawda, zwracaliśmy uwagę na sytuację ekonomiczną szpitala, kiedy prosiliśmy, żeby raport nie był taki, to pan napisał, niezrozumiały dla radnych i dla zarządu, tylko żebyśmy czytając go, oceniając, prawda, wnioski, które z niego same wypływają, no były po prostu realizowane. Ale o to jeszcze dopytam w późniejszej części sesji.
Ja tylko odpowiem, że raport do 30 września, jeszcze 30 września nie ma, pan dyrektor ma czas, a tą pierwszą część to już myśmy tyle wałkowali o domniemaniu niewinności, że nie będę komentował.
Czy ktoś ma jeszcze pytania do sprawozdania? Nie widzę w takim razie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Informacja zarządu, przepraszam bardzo, wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, kto chciałby złożyć wniosek albo złożyć interpelację? Nie widzę. Pan radny Zeman, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, wysoka.